Królestwa Bożego. Tak jak w naszych czasach, tak też było w czasach Jezusa. Słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, że Jezus przybył do kraju Gadareńczyków, a ten kraj był na terytorium pogan i spotyka się z dwoma opętanymi. I jak mówi Ewangelia, oni byli tak bardzo dzicy, że nikt nie mógł przejść tą drogą. Jednakże w spotkaniu z Jezusem ta ich dzikość, złość, siła znikają. Bóg jest potężniejszy od zła i od szatana i nie tylko tracą siłę, lecz również ograniczone są ich ruchy. Proszą Jezusa, jeśli może przynajmniej pozwolić im, by weszli w trzodę świń i mówią, czego chcesz od nas, Synu Boży? Dlaczego przyszedłeś przed czasem, by nas dręczyć? Widzą i wiedzą, że Jezus jest potężniejszy od sił demońskich. Oni wchodzą do trzody świń i całe to trzodo wpada do jeziora. I wszystko to ucieka przed siłą i mocą Bożą, ponieważ jest to prawdziwa siła. I w tym wydarzeniu interesującym jest zauważyć to, iż opętani w Jezusie rozpoznają Syna Bożego. A ci, którzy wedle posługi albo przekonania powinni to uczynić, tego nie czynią, tak jak przykładowo uczeni w piśmie albo faryzeusze. Pewne podobne wydarzenie miało miejsce 15 lat temu, a opowiedział o nim i napisał w swojej książce Monsignor Fericio Suco o opętaniu pewnej kobiety, którą trzymało czterech ludzi. Monsignor jest egzorcystą i napisał: w plastikowym pudełku miałem mały kamyczek, który był zawinięty w papier, w celofan i nie można było zobaczyć, co jest w środku. Przyszedłem z tym małym pudełkiem i ze swoimi współpracownikami, którzy nie wiedzieli, co mam w torbie. I gdy rozpoczął się egzorcyzm, czterech, pięciu ludzi trzymało tę kobietę, która zaczęła się już wyrywać, rzucać, wpadać w trans. I w pewnym momencie, jak mówi, wyciągnąłem to pudełko i w tym momencie, gdy pudełko dotknęło jej swetra, ona się wyrwała i stała się jeszcze bardziej niespokojna. Zaczęła rżeć i mówić różne rzeczy i powtarzała: zdejmij to ze mnie, to mnie parzy. Ksiądz odpowiedział: to ani nie kuje, ani nie jest gorące. Odpowiedz mi, co to jest. A ona tylko powtarzała: nie mogę oddychać, to na mnie naciska. Zdejmij to ze mnie. Ksiądz odpowiedział ponownie: nie zdejmę, dopóki mi nie powiesz. Ty jesteś inteligentnym duchem i ty wiesz, co jest w tym pudełku. Powiedz w jednym zdaniu albo słowie i pudełko włożę z powrotem do torby. Po przerwie ta pani była Włoszką, powiedziała w języku chorwackim tylko słowo gospa. W tym małym pudełku był zawinięty kamyczek ze wzgórza objawień, które temu księdzu przyniósł jego przyjaciel. Bracia i siostry, spotkanie z Jezusem zawsze prowadzi do nawrócenia i przemiany. I dlatego przed Jezusem należy upaść na kolana. Nie tak jak mieszkańcy kraju Gadareńczyków, którzy powiedzieli: odejdź Jezu, nie potrzebujemy Cię. Bo każde spotkanie z Panem prowadzi do prawdziwego nawrócenia i przemiany życia. Nawrócenie jest fundamentem, na którym budowane jest nasze życie duchowe. Wielu ludzi nawróciło się w Medjugorju. Setki młodych chłopców i dziewcząt otrzymali powołanie kapłańskie czy zakonne właśnie w Medjugorju. I przeczytam jedno świadectwo kapucyna Józefa z USA, który napisał książkę pod tytułem Maryja zaprosiła mnie, abym naśladował jej syna. On pisze, urodziłem się i byłem wychowany jako katolik. Uczęszczałem do szkoły katolickiej podstawowej i średniej. Podczas studiów przestałem, jak większość moich przyjaciół, praktykować wiarę katolicką. Przez kolejnych 5 lat prowadziłem bardzo dziki, rozpustny i niszczący styl życia. Już od 25 lat moje życie było w wielkim chaosie i bałaganie. Byłem daleko od Boga i od Kościoła. Przyszłość wydawało się bardzo mroczną. W tym czasie pewna bliska osoba pożyczyła mi książkę, która mówiła o objawieniach w Medjugorju. Orędzia, które przeczytałem w tej książce, pobudziły we mnie coś głębokiego, coś, czego w tamtym momencie sam nie mogłem wyjaśnić. Około 2 tygodnie po napadach terrorystycznych w Nowym Jorku 11 września pojechałem na pierwszą pielgrzymkę do Medjugorja. To doświadczenie na zawsze przemieniło moje życie. Ciężko jest mi to wyrazić słowami, ale w Medjugorju zacząłem pragnąć świętości. Nigdy wcześniej nie chciałem być święty. Wydawało się to nudne, ale moje serce pragnęło, bym cały oddał się Bogu dla zbawienia dusz. Kiedy wróciłem z Medjugorja, wiedziałem, że już nic nie będzie takie samo jak wcześniej. Zacząłem spędzać wiele, wiele godzin na modlitwie. Powróciłem do spowiedzi i mszy świętej. Zacząłem spędzać czas na adoracji i odmawianiu różańca każdego dnia. Gdy upływał czas, zacząłem odczuwać głębokie pragnienie, aby w pełni podarować swoje życie Bogu. We wrześniu 2005 roku wstąpiłem do postulatury kapucynów. Medjugorje miało ważną rolę w moim nawróceniu, powrotu do wiary. I również w życiu wielu innych, których znam. Każdego dnia staram się żyć Ewangelią i orędziami w moim życiu. A to są modlitwa, post, uczestnictwo we mszy świętej, czytanie Pisma Świętego, comiesięczna spowiedź. Przyjąłem święcenia kapłańskie w 2012. Bracia i siostry, przemiana życia tego młodzieńca, obecnego kapłana, zakonnika, to nie było owocem procesu psychologicznego, dojrzewania intelektualnego czy też moralnego rozwoju, lecz pochodzi spoza. To nie był owoc jego myśli albo myśli kogoś innego, lecz to owoc spotkania z Jezusem Chrystusem. Pierwsi apostołowie i pierwsi uczniowie patrzyli na Jezusa twarzą w twarz. Każdego dnia żyli z Nim, ale my również, gdy chcemy spotkać Go dziś, możemy Go spotkać. I to w życiu liturgicznym Kościoła możemy spotkać Go w modlitwie, w czytaniu Pisma Świętego, albo gdziekolwiek 2 lub 3 gromadzi się w imię moje. Ja jestem obecny pośród nich, mówi Jezus. Dlatego każde nawrócenie jest powrotem w objęcia Boga. Poprzez nawrócenie my możemy dotknąć serca Jezusa i On dotyka naszego serca. Są i ci, którzy chcą na siłę nawrócić innych i można swobodnie powiedzieć, że w życiu duchowym jest to zabronione. Nie krzyczeć na innych, by oni się nawrócili, lecz my powinniśmy się nawrócić. Pewien proboszcz opowiada po ostrym, mocnym kazaniu, gdzie nawet podniósł głos, mówi, gdy przyszedłem do urzędu parafialnego, przyszła pewna pani i mówi, że wygłosił piękne kazanie i kończy. Proszę księdza, dobrze im ksiądz powiedział. Tę homilię ona potraktowała jako Słowa, które są skierowane do innych, do sąsiadów, przyjaciół, może i rodziny, ale nie do niej. Tak i my, wierzący, katolicy, gdy słuchamy homilii, zawsze myślimy, że zwrócona jest do kogoś innego. Jednak te słowa, które Jezus pozostawił w Ewangelii, wypowiadane są właśnie do nas. I On od nas wymaga nawrócenia. Wszyscy jesteśmy wezwani do nawrócenia, bo wszyscy zgrzeszyli i potrzebują chwały Bożej. Tych dwóch, których spotkał Jezus, byli opętani. Jednakże Jezus ich nie potępił. On nie odrzucił ich od siebie, lecz im pomógł. Oni byli opętani przez złe siły, przez szatana, ale również wszyscy ci, którzy dopuszczają się grzechów ciężkich, w jakiś sposób są opętani przez zło, czy dokonują aborcji, zażywają narkotyki, zajmują się hazardem, uzależnieni są od alkoholu czy też czegokolwiek innego. Jednym z największych błędów i oszukujących zdań naszych czasów brzmi, że kobieta ma wybór i ma prawo do dokonania aborcji. Nikt nie mówi, że to dziecko, które jest w niej, ma prawo do życia. Bo Bóg jest dawcą życia i w momencie, gdy mąż i żona poczynają dziecię, w tym momencie Bóg daje mu duszę. My wszyscy jesteśmy owocem miłości Boga i miłości naszych rodziców. I dlatego ważne jest, aby często mówić w imieniu tych, którzy się nie narodzili, którzy nie mogą się bronić, ale powinni chronić ci, którzy to mogą. Dlatego te matki, młode dziewczyny, które dokonują aborcji, niech tego nie czynią, lecz niech urodzą to dziecko i oddadzą je, jeżeli nie mogą go utrzymywać z powodu wstydu czy też powodów finansowych. Niech oddają do adopcji. Pewna kobieta przyszła do lekarza ginekologa zatroskana i zapytała: Panie doktorze, mam poważny problem i potrzebuję rozpaczliwie pomocy. Mam dziecko, które nie skończyło nawet roku, a ja znowu jestem w ciąży. Nie chcę mieć dzieci z taką małą różnicą wieku. Lekarz powiedział: dobrze, i czego teraz ode mnie chcesz? Chcę, abyś dokonał aborcji, abym skończyła tę ciążę i liczę, że mi pomożesz. Lekarz się zastanowił i po dłuższym milczeniu powiedział do tej kobiety: ja mam dla pani lepsze rozwiązanie waszego problemu. To mniej niebezpieczne dla pani. Ona się uśmiechnęła, myśląc, że lekarz dokona aborcji. On kontynuuje: zobacz, by ułatwić ci, abyś nie miała dwojga małych dzieci w tym samym czasie, abyś miała mniej zmartwień. Mógłbym zabić to dziecko, które trzymasz na rękach. W ten sposób możesz trochę odpocząć, dopóki to drugie dziecko się nie narodzi. Jeżeli już zdecydowałaś, by zabić jedno dziecko, to nieistotne które. Ale w taki sposób nie będzie żadnego ryzyka dla ciebie i twojego zdrowia. Kobieta zaczęła krzyczeć: nie, panie doktorze, to jest straszne. To jest morderstwo, gdybym zabiła swoje dziecko. Zgadzam się z tobą, powiedział lekarz, ale przed chwilą wydawało mi się, że to było dla ciebie najlepszym wyborem. Lekarz się uśmiechnął, bo zrozumiał, że również ona pojęła przesłanie. Udało mu się przekonać tę matkę, że nie ma różnicy pomiędzy zabójstwem już narodzonego dziecka i tego niemowlęcia, które wciąż jeszcze jest w łonie matki. Bracia i siostry, Bóg jest dawcą życia i nikt nie ma prawa, by odebrać to życie. Nie mają prawa odebrać go ci, którzy sprzedają narkotyki młodym, bo narkotyki są niczym epidemia. Agresywnie zagrażają młodzieży. Narkomania, uzależnienie od narkotyków jakiegokolwiek rodzaju jest niczym pożar. Jeżeli płonie tylko jedno drzewo, poszerzy się na cały las. I tak samo jest z uzależnieniem od hazardu, które ogarnęło chłopców i dziewczęta w naszych czasach. Hazard nie przychodzi samo przez się, lecz z tym łączą się inne uzależnienia. Wszyscy, którzy zajmują się hazardem, mają selektywną pamięć, ponieważ oni pamiętają tylko to, co dostali, ile wygrali, a nie pamiętają o stratach. O stratach pamięta ich rodzina, przyjaciele, całe społeczeństwo i Kościół. Dlatego ci wszyscy, którzy są zobowiązani, by strzec innych dusz, a są to przede wszystkim rodzice, kapłani, ci, którzy zajmują wysokie pozycje i decydują o losie innych, mają obowiązek, by chronić życie, bo każdy, kto walczy przeciwko życiu, walczy przeciwko samemu Bogu, który daje życie. Tu w Medziugorju jesteśmy świadkami, iż Bóg tak wiele razy w swoim wszechmocnym planie wyciągnął ludzi w taki czy inny sposób. Należy tylko spojrzeć na Podbrdo, Górze Križevac albo w archiwum parafii napisy na drewnianych, kamiennych, marmurowych tablicach, które dają świadectwo o wysłuchanych modlitwach. To są zwykłe napisy. Na jednym jest napisane: Matko Boża, dziękuję Ci. Na drugim: Jezu, kocham Cię. Na trzeciej: Gospo, Matko Boża, dziękuję za wszystko, co uczyniłaś dla mnie i mojej rodziny. Data i rok. Te napisy, tablicy, a jest również wiele krzyży, mówią o wielkim cierpieniu, niedoli, ale i o wielkiej wierze i wysłuchaniu tych pielgrzymów, którzy pielgrzymowali do Medziugorja, do Matki Bożej. Poprzez te wyrazy wiary temu to wyśmiewają ci, którzy nie wiedzą, czym jest choroba, męka i cierpienie. Na każdej stronie Ewangelii znajdziemy taką wiarę i zaufanie człowieka w potrzebie, który oczekuje od Jezusa pomocy. Ludzie z kraju Gadareńczyków, nie tylko tych opętanych, którzy zostali uzdrowieni, lecz i pozostali, zdecydowali się na świnie, na zysk, a nie na Jezusa. Mówią do Jezusa, aby odszedł z ich granic. My dziś wieczorem, zgromadzeni tu wokół ołtarza Chrystusa, pragniemy powiedzieć: Panie, my zgromadzeni na tej mszy świętej w Medziugorju, na tej świętej ofierze eucharystycznej, pragniemy powiedzieć: pozostań z nami, nigdy nas nie opuszczaj i daj nam tę łaskę, abyśmy i my nigdy Cię nie opuścili i nie porzucili. A Ciebie, Matko Boża, prosimy, oręduj za nami u swego Syna, aby Twoje dzieło, które zaczęło się w Medziugorju, właściwie się zakończyło. Tak niech się stanie. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja.